Pożyteczni. Magazyn organizacji pożytku publicznego.
Dobry wieczór, witam Państwa, Małgorzata Furga i goście magazynu Pożyteczni. Dzisiaj między innymi opowiemy o dogoterapii, a więc wykorzystywaniu psów do pracy między innymi z osobami niepełnosprawnymi, a robi to stowarzyszenie Po to jestem. Odwiedzimy także Klub Sportowy Inwalidów Start w Szczecinie i dodam, że jest to również organizacja pożytku publicznego. Przybliżymy słuchaczom sposoby docierania do osób niepełnosprawnych, rehabilitowania czy wspierania zatrudnienia. Warto nas słuchać, ale także odwiedzać stronę internetową, gdzie dostępne są audycje z tego cyklu. Adres www.radioszczecin.pl/pożyteczni w zakładce podcasty. A już teraz zaczynamy. Łukasz Skryplonek, Stowarzyszenie Po to jestem. Nie jest dzisiaj sam w studiu.
No nie jestem, jestem z Bezą.
Beza już się położyła i będzie się przysłuchiwała naszej rozmowie, a mówić będziemy o dogoterapii.
Tak jest, o dogoterapii, jednym z najpiękniejszych zawodów na świecie.
Spotkałam swego czasu kilku specjalistów z tej dziedziny. Bardzo mi się podoba ten sposób pracy z ludźmi, gdzie pies jest najważniejszym terapeutą.
Czy terapeutą? Można powiedzieć, że pies jest takim facylitatorem kontaktu, takim dodatkowym motywatorem, który nie wprost skłania osoby, które często mają już dość do tego, żeby podjąć jakieś wyzwanie, albo po prostu w pracy z dziećmi zaangażować je do zaawansowanej na przykład fizjoterapii czy logopedii poprzez zabawę.
Ale czy ludzie mają świadomość, że pies może im pomóc w ich problemach i zdrowotnych, psychicznych?
No cóż, no rozwijają się nauki już, które zajmują się analizowaniem tego zagadnienia i w krajach zachodnich już funkcjonują instytuty antrozoologii, które jakby szczegółowo omawiają poszczególne aspekty sfery życia, w których pies pomaga człowiekowi. A czy ludzie zdają sobie z tego sprawę? Często nawet podświadomie, bo w sytuacjach, gdy jesteśmy zestresowani, często psy, głaszcząc psy, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że głaszcząc je obniża nam się ciśnienie krwi i psu zresztą również. To też ma wpływ na poziom kortyzolu, który sam w sobie nie jest zły, tylko po prostu my go mamy cały czas tak na wysokim poziomie i to powoduje taki dystres, stres ciągły, który już no, niestety nie wpływa dobrze na nasze zdrowie, a obecność zwierząt, ale nie tylko obecność, tylko taka aktywna obecność, że je głaszczemy, że się do nich przytulamy, pomaga ten poziom tego hormonu obniżać.
Na czym tak naprawdę polega dogoterapia?
Dogoterapia polega na tym, że wykwalifikowany w swojej dziedzinie terapeuta we współpracy z wyszkolonym, selekcjonowanym psem wykonuje to, do czego jakby to, w czym jest wykształcony i realizuje zajęcia terapeutyczne z osobami, które ich potrzebują, tak w największym skrócie. Natomiast jeżeli chcecie to trochę rozwinąć, no to dogoterapia to nie jest jakby zawód, to jest styl życia. Jeżeli się decydujemy na to, to nasz dzień wygląda nieco inaczej niż dzień normalnych terapeutów, którzy idą do pracy o 8, wracają o powiedzmy o 15, czy tam o 16, czy też o 7 do 13. My pracujemy inaczej, wyjeżdżamy do pracy powiedzmy o godzinie 9, czy tam o 8.30, o 9.30 zaczynamy zajęcia, przez 2 godziny pracujemy, później musimy zrezerwować czas na trening, na bieganie, na to, żeby zaopiekować się psem. No, zająć się formalnościami, papierologią i planujemy dalej.
Kto tak naprawdę pracuje? Terapeuta czy pies?
To zależy. Naprawdę zależy bardzo dużo od specyfiki, z kim pracujemy. Jeżeli pracujemy z dziećmi, które są aktywne ruchowo w dużej mierze, to dużą część energii i odpowiedzialności za zajęcia bierze na siebie pies. Bo tutaj trzeba biegać, aportować, cały czas powtarzać jedne ćwiczenia, siad, połóż się, zostań. Albo nawet długo czekać, to też jest dla psa bardzo stresujące. Natomiast jeżeli dzieci są, powiedzmy, albo dorośli, tak, niepełnosprawne.
Starsze osoby.
Tak. Intelektualnie, no to wtedy my musimy się zaangażować bardzo, żeby te zajęcia były twórcze, kreatywne, a psa niejako, czy jego obecność wpleść w to. No bo wiadomo, często dzieci, właśnie czy osoby starsze chciałyby po prostu być z tym psem, pogłaskać go i to już by wystarczyło. Natomiast my musimy zrobić tak, aby to głaskanie do czegoś prowadziło, tak? Żeby ono przyniosło jakiś trwały albo chociaż chwilowy efekt w postaci poprawienia stanu jakości życia tego człowieka.
Kiedy rozmawiam ze specjalistami, którzy dzieci niepełnosprawne prowadzą na hipoterapię, no to dzieci jeżdżą na tych konikach, no i okazuje się, że tam jest nie tylko ten kontakt ze żywym zwierzęciem, ale też specyficzny masaż. Natomiast podczas dogoterapii, co zyskują właśnie dzieci niepełnosprawne i jaką korzyść mogą odnieść z takich zajęć?
Jeżeli mówimy o właśnie hipoterapii, to ten masaż, czy też stymulacja mięśni w ogóle szkieletowych, no i nie tylko, to tutaj to są specyficzne zajęcia fizjoterapeutyczne, ale oczywiście dochodzą też te aspekty emocjonalne, bliskości, kontaktu ze zwierzęciem. Natomiast jeżeli mówimy o zajęciach z udziałem psa, dogoterapii, to tutaj ten wachlarz możliwości jest dosyć szeroki, bo rzeczywiście możemy też pracować w aspekcie fizjoterapeutycznym, to znaczy spowodować tak, aby spastyczne dziecko musiało wyciągnąć rękę i dać pokarm na przykład pieskowi, albo że pies językiem otwiera dłoń, gdzie radzi sobie z tą właśnie spastycznością palców, czyli takim przykurczem. Albo też z drugiej strony jest co na przykład zaburzenia czucia głębokiego. Powodujemy tak, żeby dziecko musiało przyciągnąć do siebie coś, na przykład jakiegoś smakołyka na sznurku, którego będzie mogło dać psu, albo prowadzić psa na smyczy. To jest fizjoterapia. Natomiast logopedia, również możemy zmotywować dziecko do pracy nad rzeczami tak w sferze poznawczej, takiej wiedzy, wyuczenia pewnych umiejętności. Dalej może pracować w aspekcie emocjonalnym. Bardzo słynna książka Borisa Lewinsona, psychiatry, który napisał taką książkę Psychoterapia dzieci z udziałem zwierząt. I to tak naprawdę był cały początek nurtu psychologii zorientowanej na pracę ze zwierzętami i z dziećmi oczywiście, i z dorosłymi. Dalej możemy też mówić o kwestiach związanych z socjoterapią, czyli zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym. Pracujemy ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju, takimi jak autyzm, albo też niepełnosprawnościami. Specyfika pracy z dziećmi z zespołem Downa. Tutaj koncentrujemy się głównie na aspektach uwagi, czyli utrzymaniu tej uwagi, rozszerzeniu zakresu uwagi. I wszędzie tutaj są specjalnie przygotowane ćwiczenia z udziałem psa, które pomagają tę sferę rozwijać. To tak jest dosyć szeroka, obszerna odpowiedź, ale no tak naprawdę tak to wygląda.
Ludzie, którzy zobaczą pracę psa ze swoimi podopiecznymi, tak to określę, osobami, które akurat biorą udział w takiej dogoterapii, to bardzo szybko się przekonują do tej formy.
I tak, i nie, bo zdarza się, że zgłaszają się do nas placówki i organizacje, przedszkola, które mówią, że albo my z nimi rozmawiamy i mówią, że mieli u siebie dogoterapię, ale to po prostu dla nich to jest zupełnie bez sensu, że to jest przereklamowane. Ja się pytam, dlaczego? No, bo na przykład pan przyszedł z dwoma wilczurami i one sobie leżały i śmierdziały, warknęły na dziecko, albo jeden się zsikał w pomieszczeniu. Innym razem znowu przyszła pani z pieskiem, która nie pozwalała w ogóle tego pieska dotykać. Cały czas się odgradzała, jakąś tam odsuwała wszystkich i mówiła, że tutaj piesek musi mieć swobodę, jakby cała energia była skoncentrowana na psie. Innym razem ktoś był zupełnie niekompetentny i na przykład nie wiedział, co to na przykład są spastyki. No i w tej sytuacji rzeczywiście dogoterapia w takim wykonaniu osób, które nie są profesjonalistami, no nie wygląda dobrze i to wcale nie przekonuje terapeutów. Natomiast
to znaczy, ja myślę, że jeżeli ktoś się zetknął z prawdziwą dogoterapią, no to będzie do tego szybko przekonany.
Tak.
Nie mówimy o tych wadliwych.
No właśnie, pseudo tak, ludziach, tak, dokładnie tak. Jeżeli my prowadzimy zajęcia, to wtedy zdają sobie sprawę ludzie, że aha, to tak to powinno wyglądać. No i teraz mamy sytuację, w której po prostu jest klęska urodzaju, bo rzeczywiście jest dosyć duże zapotrzebowanie na usługi, na naszą pracę, ale brakuje nam terapeutów, żeby te zajęcia realizować. Bo rzeczywiście widzimy też, że lekarze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, instytucje, które wypisują programy o potrzebie kształcenia specjalnego z różnych względów, wpisują w zaleceniach dogoterapię. I ta dogoterapia jest niejako już immanentna, ona musi być w procesie terapii ujęta, a my nie mamy kim pracować. Z kim pracować? To jest dla nas duży kłopot. Z jednej strony cieszymy się, bo to jest ogromny sukces, ale z drugiej strony naprawdę dobrać odpowiednich ludzi to jest dla nas spore wyzwanie.
Czyli często do was dzwoni telefon w tej sprawie, a już nie macie terminów?
Tak, dokładnie tak, bardzo często i no, po prostu nie jesteśmy w stanie sprostać wszystkim tutaj wymaganiom. Próbujemy, robimy co w naszej mocy, ale no wiemy teraz, że potrzebujemy ludzi do współpracy.
Ogłaszacie zapotrzebowanie, będziecie prowadzić szkolenia?
Tak, my dotychczas przyjęliśmy taką formułę kursów dogoterapii, takich weekendowych kursów, gdzie po tych weekendowych kursach dawaliśmy informacje o tym, jak znaleźć dla siebie psa.
To musi być specjalny pies, to nie taki nasz zwykły domownik.
My nie zastrzegamy, to może nawet być kundelek. To nie musi być pies super rasowy, natomiast musi przejść testy. Musimy go znać, musimy znać jego rodziców, musimy mieć informacje głównie pod względem temperamentu, bo temperament u psa jest dziedziczny, tak jak u ludzi kolor oczu. Zresztą u ludzi też jest temperament dziedziczny i tutaj musimy to przetestować. Musimy przetestować jego zdolności poznawcze, no i stymulować go już od pierwszych dni życia. I to jest wyzwanie, bo czasem się zdarza, że znajdujemy psa, który już jest, ma na przykład 6 miesięcy czy 7, ma doskonałe predyspozycje i możemy z nim pracować. Natomiast z tym szczeniaczkiem jest zawsze bezpieczniej. Niestety ta formuła kursów weekendowych nie do końca nam się sprawdziła, bo ludzie po tym kursie albo chcieli pracować od razu, albo no po prostu byli gdzieś tam z drugiego końca Polski i chociaż byli zainteresowani, to my nie byliśmy w stanie. I teraz my cały czas odbieramy telefony z Krakowa, z Warszawy, bo ze względu na jakąś tam popularność, którą mamy, nie jesteśmy w stanie jakby realizować, współpracować z nimi. No bo chyba nawet byśmy nawet nie chcieli. I teraz przyjmujemy taką formułę staży. I to jest już fajna formuła pracy, bo już na samym początku możemy się zorientować, czy osoba i pies mają predyspozycję do pracy. Wiemy, z kim pracujemy. Jasno od razu precyzujemy nasze wymagania i oczekiwania, ale też możliwości rozwoju, jakie daje nasza praca. Kiedy wiemy, że pies dobrze rokuje i że człowiek jest zmobilizowany do pracy i ma możliwości pracy z nami, no to wtedy jest wdrażany w staż, pracuje po kolei z każdym z terapeutów, no i w ramach
i zdobywa swój warsztat.
Tak, tak, zdobywa warsztat, potem podpisujemy umowę i już tak naprawdę w szybkim czasie może też zacząć zarabiać.